witam w 23 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj nagrywam oczywiście ja, Marek Pańczyk, Pancho, i chciałem od razu przedstawić też ekipę, która tu ze mną nagrywa nasze słuchowisko o planszówkach. Jest to Michał Barzyński, Bazik.
Serdecznie witam wszystkich miłośników żółwików, którzy ciągle są z nami.
Szymon Dębski i Don Simon.
Witam i również pozdrawiam.
I Jacek Nowakian.
Witam, witam. Jaka mały żółwik.
No, nie obyło się bez złośliwości na początek. Mam nadzieję, że tę wesołą atmosferę utrzymamy do końca. Tak się zastanawialiśmy, nad czym porozmawiać w kolejnym odcinku Planszostacji. Wyszło nam, że na czasie będzie teraz porozmawiać o SM przede wszystkim, o zbliżających się premierach gier. Jak wiadomo, pewnie każdemu tutaj planszomaniakowi, Essen są to największe targi gier planszowych na świecie, odbywające się właśnie w Essen w Niemczech pomiędzy 23 a 26 października. I tak naprawdę one determinują tak jakby rok planszówkowy, czyli cały rok planszówkowy to jest od jednego Essen do drugiego. W ciągu tego roku później gramy w najróżniejsze premiery z Essen, nawet dłużej gramy niż rok, bo tych gier jest po prostu multum. No i stwierdziliśmy, że fajnie może będzie po prostu przyjrzeć się niektórym zbliżającym się produkcjom, nie wiem, pogdybać trochę, co z tych produkcji będzie, czy nas interesują w ogóle, czy są jakieś perspektywy przed tymi grami. Oczywiście zupełnie gdybamy, tych gier nie mieliśmy w rękach, udało nam się tylko przeczytać opisy, najwyżej obejrzeć jakieś obrazki, albo tylko ze słyszenia te gry znamy. Tak więc musicie podejść do tego zupełnie tak luźno, swobodnie. Faktycznie może być tak, że te gry nie będą tak, nie będą identyczne do tego, co omawiamy.
Ale jesteśmy gotowi za nie zapłacić, bo tak rozumiem, tak. Dużą część z nich będziemy po prostu za nie zapłacimy, więc stawiamy własne pieniądze tutaj na szali.
I przejdźmy do tych zbliżających się premier, do tych najlepiej zapowiadających się gier na Essen 2008. Na pierwszy ogień przygotowaliśmy grę Ascendancy. Gra przeznaczona od 2 do 4 graczy. Science fiction dzieje się przyszłość, imperium, jakieś wielkie imperium kosmiczne, które przychodzi kryzys, rozpada się. Każdy z graczy wciela się w rolę jakiejś rasy, nacji, no i chce tą nację uzależnić się od imperium. No i tam rozwijać tą swoją nację za pomocą rozwoju technologicznego. To typowa gra cywilizacyjna, tylko w kosmosie. Co najciekawsze w tej grze w ogóle jest, to jest to, że gra podobno ma dwa tryby rozgrywki. Krótki, który zajmuje około godziny, i długi, który zajmuje do 2 godzin maksymalnie. A więc mamy grę cywilizacyjną w kosmosie, ale która ma wszystkie elementy gier cywilizacyjnych, czyli rozwój technologii, wojnę, wiele ścieżek tam, ścieżek dróg do zwycięstwa, a tym samym jest w ultra krótkim czasie, można ją rozegrać. Co prawda autor jest bez dorobku, no ale fajnie jakby ta gra została dobrze zrobiona, bo brakuje gry tego typu, którą można by w tak krótkim czasie rozegrać. Nie wiem, czy was taki tytuł może zainteresować? Szymon.
No zdecydowanie tak, zwłaszcza, że jak być może niektórzy czytelnicy naszego bloga pamiętali, ja tą grę już opisywałem przez jakiś czas temu, w tym cyklu, w cyklu na radarze. Już wtedy mnie ta gra zainteresowała, teraz jak najbardziej ją mam na swojej liście do kupienia. Chętnie bym zagrał zanim kupię, natomiast jeśli nie uda z braku czasu, to pewnie kupię w ciemno. No właśnie taki, tak jak powiedziałeś, taki dość krótki czas, relatywnie krótki czas rozgrywki, takie ten fakt wybierania różnych akcji, troszeczkę przypominający Puerto Rico, a jednocześnie z dodanym takim konfliktem bezpośrednim, gdzie możemy nawet ulec eliminacji, z tego tutaj autor pisze. Natomiast zastrzega, że to tylko w wyniku jakichś drażących błędów, więc to może nie być jakimś takim wielkim problemem. Także jak dla mnie, no to może być to, to ciekawy tytuł, zwłaszcza, że tych science fiction w takim krótkim czasie rozgrywki, pomijając jakieś StarCrafta, który jednak jest zupełnie inny, no to nie mam.
Nie, Michał, bo jeszcze mnie ciekawi twoja opinia, bo wiem, że ty zawsze chciałeś zagrać w Twilight Imperium. Nie wiem, czy ci się to w końcu udało. Chyba nie, z tego co wiem. Ale główną tutaj barierą był zawsze ten czas rozgrywki, nie? A coś takiego mogłoby się zainteresować?
Chyba Galactic Emperor to była taka gra, która tak bliżej przypomina ten Twilight Imperium i no nie wiem, jeżeli to rzeczywiście tak jest, że ten Galactic Emperor jest taki bliższy, to chyba moja żądza zagrania w tamto zmalała. No tutaj się wydaje mi, że to jest tak troszkę więcej mechaniki, tak troszkę więcej ekonomii niż Twilight Imperium. Mhm. I też jest coś takiego, nie jestem pewien, nie wiem czy wiecie, jest tam ma takie zdanie, wyczytałem, że tam jakoś, że gracze, właśnie nie wiem, czy gracze mają siebie atakować, czy gracze mogą atakować tylko jakąś, zrozumiałem, że mogą atakować jakąś takiego
Imperium.
No właśnie, tak. A czy mogą atakować, to już jest fajne, tak jakby to już bardzo dla mnie jest pozytywne, natomiast czy atakują tylko to Imperium, nie wiecie. Bo to...
Nie, znaczy ja się domyślam, że można i to, ale tak naprawdę nie wyczytałem tak precyzyjnie.
To by chyba mi się bardzo podobało, jakby się okazało, że po prostu wszyscy bijemy to jedno Imperium, to by moje zainteresowanie wzrosło mocno.
Tak, bo to by była taka trochę czasami gra kooperacyjna, a czasami
tak, znaczy to wydaje mi się, że dałoby się to ciekawie rozwiązać. Tak nie bardzo wierzę w te dwa tryby, znaczy nie wiem, czy potraficie wymienić jakąś grę, która już wyszła, która ma krótki i długi tryb i ten krótki jest czegokolwiek
wart. To The Ages właśnie mi też
Znaczy, z tego co wiem, w krótki tryb to nie zagraliście ani razu, a średni to chyba...
Nie, ja grałem raz. Ja grałem.
Tak?
Ale faktycznie jest tylko treningowy i więcej w to bym nie zagrał.
No i ten średni to też tak jest treningowy. No nie wiem, no. Ja nie wiem. Nie uważałbym tego za jakąś szczególną zaletę, że ma dwa tryby, bo na 99% ma jeden tryb i drugie takie słabe coś. Mhm.
Jeszcze tryb dwóch graczy to może być ciekawe, bo to jednak takie gry cywilizacyjne to jednak wymagają najczęściej bardzo dużej liczby graczy do ciekawej rozgrywki. Może tu będzie to działać jakoś. Jacek, coś chcesz dodać, czy przechodzimy dalej?
Nie, raczej.
No to lecimy dalej.
Nie moja bajka.
Szymon, dawaj jakiś tytuł teraz.
Tak, to może byśmy zostali w tematach kosmicznych. To ja bym tutaj zaproponował Supernową, która o tyle powinna być interesująca dla fanów gier planszowych, że grafikę do niej robi tutaj słynny już chyba Michael Doyle. Grafiki rzeczywiście już można w tej chwili sobie obejrzeć, dość ich dużo jest w tej chwili na Board Game Geeki, są naprawdę imponujące, a sama gra, co jest znowu, coś dzieje się w kosmosie, mamy, każdy z graczy posiada jakąś tam cywilizację i jest o tyle to ciekawe, że cywilizacje walczą o zdobycie nowego terytorium, nowe technologie i tak dalej, na modularnej planszy, która jest z każdą grą inna, więc to już jakby stwarza możliwości niepodrażalnych rozgrywek i to, gra toczy się do momentu, gdy właśnie Słońce w ich układzie planetarnym stanie się supernową, wybuchnie, zniszczy wszelkie życie, więc jak sądzę minutko. Tutaj sam tak, ale jak sądzę, to może być dość ciekawy, jeśli to jest jakoś rozwiązane w oryginalny sposób, to może być ciekawy czas zakończenia gry, bo nie walczymy do jakiegoś zdobycia punktów zwycięstwa, nie walczymy, żeby się zabić, tylko po prostu gramy określoną ilość tur i wtedy ten, kto to po tej określonej ilości tur jest najlepszy, ten wygrywa.
Trochę przypomina mi Ewok, w którym zbliża się meteoryt.
Dokładnie. I z tego, co tutaj piszą osoby, które już to zagrały w komentarzach, no to wypowiadają się bardzo, bardzo dobrze o tej grze. Duża jest ilość konfliktów, wiele dróg do zwycięstwa. Z tego, co tutaj można przeczytać, no to fakt, że jest dużo tych technologii, jest sporo możliwości rozwoju, no to rzeczywiście po grze myśli się, co by się jeszcze można było zrobić. Coś, co na przykład ja mam w Through the Ages, prawda, gdzie też jest ta spora ilość kart, spora ilość możliwości, więc jeśli chociaż część tego odczucia będę miał przy tej grze, to myślę, że z pewnością warte będzie zakupu. Ja ją mam w tej chwili tutaj na swojej liście jako prawie pewną do kupna, nawet bez przespróbowania. Czyli w ciemno kupuję i zobaczymy, co z tego będzie.
W ogóle fajnie, że taka nisza, powiedzmy, jest tutaj zaadoptowana, bo to też jest chyba gra tam, w, nie wiem, 90 minut czy tam...
90 minut, dokładnie 90 tak, minut. Dokładnie tak.
No, która taka nisza właśnie jest przejęta przez nowych autorów, zrobienia właśnie takich gier cywilizacyjnych w kosmosie, ale takich relatywnie krótkich, bo tego brakowało. W ostatnim czasie w sumie powstał dwie takie słynne gry kosmiczne, Galaxy Tracker i Space Dealer, ale obie gry to nie są gry takie o rozwoju cywilizacji, tylko bardziej takie z pomysłem, z jakąś oryginalną mechaniką, tak? Dziejące się w czasie rzeczywistym w gruncie rzeczy. A więc coś zupełnie innego niż te dwie nowe gry, które wymieniliśmy. A więc fajnie, że to się też rozwija w tym kierunku.
No i mam nadzieję właśnie, że jakby ten krótki czas rozrywki nie spowoduje jakiegoś spłycenia rozgrywki, że tak naprawdę będziemy mieli iluzję wielu wyborów, ale ten krótki czas gry spowoduje, że tak naprawdę będziemy jakoś, nie wiem, strasznie ograniczeni w tym, no bo tak jakbym sobie wyobraził, że w trudniej gdybyśmy też mieli, nie wiem, półtorej godziny na rozgrywkę, to wszyscy musieli lecieć koniecznie w punkty zwycięstwa i jakby zupełnie omijając tę całą otoczkę ekonomicznego silnika i tak dalej, więc tutaj... Mam nadzieję, że to jednak daje jakąś możliwość głębszego zastanowienia jakiejś rozgrywki. No zobaczymy, jak to wyjdzie.
Zobaczymy, bo przed tymi autorami tak naprawdę stoi duża odpowiedzialność, bo to są prawie debiutanci. Oni tam nie mają, tam mają jakiś chyba po jednym tytule na koncie, a więc niezbyt znanym, a więc to jest przed nimi duże wyzwanie. No zobaczymy. Jacek? Nowa gra? Czy chcesz komentarz? Tak. Jakiś, a może nowa gra po prostu?
Tak, no może, no wprawdzie tutaj nie to SN, wyjazd na SN, to tam dopiero będzie, to kręci dużo mniej niż was. To cały czas ten felieton, który pisałem rok temu, jest bardzo aktualny dla mnie. No ale na szczęście tutaj Szymon się zmobilizował mnie do wyszukania jakichś tytułów, które będą na SN w tym roku pokazywane, bo zaproponował mi, że przywiezie mi trzy gry, więc... Wprawdzie wybrałem sześć, ale myślę, że dla niego to nie będzie problem, co to tam sześć. Jak już trzy chce mi przywieźć, to sześć też przywiezie.
Dla każdego słuchacza też jedną przywiezie, trzeba tylko napisać tak. Maila.
Wiedziałem, co robię.
Mam kilogram wolnego miejsca w bagażu w tym momencie.
Pierwszym z tych tytułów jest ten jedyny właściwie, który na pewno w ciemno bym wziął. Nie tak bardzo w ciemno, bo on trochę znany już jest. To jest Space Alert. Gra z Czech Games... Nie, z Czech Games Edition, tak?
Tak.
Czeska, która była mocno lansowana i prezentowana na Pionku w formie prototypu. No i na tyle się... Nie zagrałem w nią, ale na tyle się napatrzyłem, że wiem, że chcę ją mieć czach czy owak. Gra, to jest gra kooperacyjna, jak pewno już... Mogła się obić naszym słuchaczom o uszy ta gra, która jak gdyby składa się z dwóch faz, z tego co zdążyłem zaobserwować. Pierwsza faza to jest płyta CD z takim muzyką jakąś, z jakimiś głosami, które informują nas, co się dzieje wokół nas. Generalnie gracze lecą statkiem kosmicznym, który jest atakowany, znowu kosmos, który jest atakowany przez różnego rodzaju wydarzenia i przeciwników, i ta płyta informuje nas po kolei, kto, skąd, jakie zagrożenia na nas czyhają, a gracze muszą się szybko dogadywać i coś na to zaradzić. Planować swoje ruchy, tak żeby te wszystkie zagrożenia jakoś ominąć. Mają na to tyle czasu, ile ta płyta im daje, bo płyta leci cały czas do przodu i cały czas się nowe rzeczy pojawiają. Nie można za długo czasu spędzić nad jedną, bo o następnej zapomnimy, wyleci nam z głowy, już nie będziemy wiedzieli, co zrobić. A druga faza to jest rozegranie tego jeszcze raz, już na spokojnie, żeby zobaczyć, czy to sobie zaplanowaliśmy w pierwszej fazie, powoduje, że rzeczywiście daliśmy radę ocalić nasz statek kosmiczny w tej podróży. No i to taka szybka, dosyć szybka gra, bo ta płyta CD to jest jakieś kilkanaście minut tylko.
10 minut ma to właśnie trwać.
No właśnie. No i jak dla mnie całkowicie nowe podejście, bo to jest gra kooperacyjna, w której nie ma czasu dyskutować, nie ma czasu przekonywać innych, że to ja wiem najlepiej, co musimy zrobić, żeby ocalić nasz statek. Trzeba jakoś się z nimi dogadywać, na bieżąco z nimi negocjować i szybko to wszystko rozwiązać. Więc nie ma tego zagrożenia, że ktoś przejmuje kontrolę nad rozgrywką, które występuje w wielu grach tego typu.
Tak, to ja podejrzewam, że tutaj wszyscy absolutnie z naszej grupy tutaj oczekują na ten tytuł, no bo to jest, to warto jeszcze wspomnieć, że to jest Władimir Chwatyla, więc między innymi True Ages i inne, jak Galaxy, czy Galaxy Tracker, inne naprawdę bardzo fajne tytuły, a więc można oczekiwać, że będzie to jakaś rewolucja, będzie to świetna pozycja. Nie wiem, chyba się zgodzicie, Szymon, Michał.
No tak.
Przepraszam, tak. Że was radzę. Michał, proszę.
Znaczy, no już mówiliśmy o tej grze, tak, przy okazji odcinka z grami kooperacyjnymi. Tak. Czekamy i zobaczymy, co będzie. I mamy duże nadzieje.
No ja jeszcze tylko dodam, że tam podobno będzie też takie karty ze scenariuszami, a więc dla graczy, którzy akurat nie będą mieli pod ręką odtwarzacza CD, to będzie taka alternatywa. Oczywiście to już nie będzie to samo, co granie jednak z utworem dźwiękowym, ale jest możliwość też, jakby co. Michał, chcesz coś?
No skoro wszyscy o kosmosie, to ja powiem... Niestety nic nie wiem o tej grze. Powiem o grze, jest taka gra Dark Dealer, którą doda 99% jakoś będę chciał ściągnąć, jeśli tylko przezwyciężę ten problem, że mnie tam nie będzie.
Jaki tytuł jeszcze raz powiedz?
Dark Dealer. Nie wiem, taki rozdawacz, tak jak rozdawać karty, to rozdawać kaczki. I no, bardzo wygląda, że ta grze się dzieje w kosmosie i jest od 3 do 5 graczy i tak naprawdę nic więcej nie wiadomo. Wiadomo, że wydaje tą grę Splotter Spelen, czyli to wydawnictwo, które wydało Indonezję i Rosent Bowls i Antiquity. I no i w zasadzie ja więcej nie potrzebuję wiedzieć, więc ja ją będę chciał kupić, natomiast no, na razie nigdzie nie znalazłem więcej informacji. Jest w kosmosie i tyle.
Znaczy na zdjęciach...
Będzie ciężkie ekonomicznie.
Przyglądałem się zdjęciom, na razie tam są zdjęcia takich prototypów, no to wygląda, no tak jak Michał lubi, taką trochę cięższą grę, z dużo jakichś
opcji. Tak, ale nawet czas gry nie można znaleźć, nic zupełnie, ci sami dwaj autorzy, co te wszystkie inne gry robią, w większości gier to czasami im się zdarza coś takie, co bardziej starają się tak śmiesznie zrobić czy coś, ale zazwyczaj to są takie ciężkie ekonomiczne gry, długie. Pewnie tego za dużo osób nie ściągnie, więc prawie na pewno ja ściągnę.
No i właśnie najdziwniejsza jest tylko ta kaczka na kładce, to jest naprawdę dziwne.
I wygląda, to, że... jeżeli ktoś widział, jeszcze powiem, jeżeli ktoś widział grafiki tych gier i uważa, że nie są najpiękniejsze, to tutaj bardzo, bardzo ewidentnie zatrudnili grafika, a nie swoje 3-letnie dzieci. Albo te 3-letnie dzieci dorosły i poszły studiować, nie wiem, ale no tak jak te wszystkie poprzednie gry, bardzo rzeczywiście nie da się ukryć, że miały fatalną grafikę, to tutaj wygląda, że to ten ktoś narysował kilka obrazków więcej wcześniej.
Dzięki Bogu.
Znaczy, dla mnie jest to, że tak niewiele czasu przed SN nic jeszcze nie wiadomo o tej grze. To jest...
Znaczy tak jeszcze chyba z półtora miesiąca temu ktoś w ogóle pytał na forum tego wydawnictwa, czy będzie jakaś gra i tak wydawnictwo jeszcze mówiło, że właściwie to nie wie i wtedy puściło to zdjęcie prototypu, więc tak wygląda, że tak
zrobili kawał wszystkim fanom Indonezji i innych.
No to jest niebezpieczna gra, bo tych fanów nie jest tak wielu. I nie mają poczucia humoru.
To na pewno. Dobra, przechodzimy dalej. Jaki tu tytuł mógłbym teraz ja przybliżyć? Już w kosmosie. W kosmosie nie ma.
Oczywiście tak, nie schodzimy z tematyki kosmosu.
Ja muszę
inne
zejść.
Tematyki będą na następnym odcinku.
Nie, tematyka kosmosu w moim przypadku została wyczerpana zupełnie. Już nie mam nic kompletnie związane z kosmosem. Mam nadzieję, że wydaje mi się, że słuchacze mają dość. Nie, akurat nie ma tego na liście, no bo rozszerzenia to rozszerzenia. Co tam?
Do Rejsa rozszerzenie? Do Rejs Fazy Galaxii?
No właśnie o tym mówię, że ty chcesz o tym powiedzieć, tak Jacek? No to dobra.
Nie, Michał pytał o rozszerzenie do Galaxy Trackera, a ja do Rejs Fazy Galaxy.
A, ale też chcesz o tym powiedzieć?
Nie, pytam się, czy masz
swoje interesowanie? Nie, zupełnie. Ja nie interesuję się Rejs for Galaxy, tak? To stwierdziliśmy wszyscy, że średnia nam ta gra pasuje. O dziwo, jesteśmy wyjątkiem tutaj na świecie.
Sprawa jest taki, że gry kosmiczne nie nadają się do robienia rozszerzeń.
Tak, to za mało miejsca jest.
Zupełnie tak, nie ma tam gdzie wcisnąć tego, żeby pasowało.
Jasna mechanika.
Dobra, z tego, co tak super nowy i tam pisali niektórzy, że to się gra bardzo nadaje na kolejne dodatki, więc zobaczymy.
Znaczy, że jest niedorobione, tak?
Nie, znaczy, że właśnie. Jeszcze jakby się prosi, że jest możliwość taka, takiego łatwego dodawania nowych, nie wiem, tam terytoriów, nie nowych planów.
Prosi się o Homurus.
Tak, kolekcjonerska gra, tak?
Tak,
dobrze, że ostrzegłeś.
Dokładnie.
Dobra, to szybko. To może gra Kavum. Jest to gra, którą przygotował Michael Kiesling i Wolfgang Kramer, czyli tandem dobrze znany, dwóch wielkich autorów, mających za sobą wręcz setki tytułów, dziesiątki i setki tytułów. Gra się toczy w górach, bo jest grą górniczą. Tak w skrócie mogę powiedzieć.
Mianowicie pod górami się toczy, nie w górach.
Pod górami, w górach, tak, w środku gór, tak, budujemy tunele, próbujemy się dostać do najróżniejszych do najróżniejszego cennego surowca. Z tego, co udało mi się wyczytać, no to gracze za pomocą takich mają tam żetony a la Carcassonne i budują tunele przez te góry. Są trzy momenty punktowania, w których oczywiście chcemy zarobić te punkty, dzięki którym może uda nam się wygrać. Podobno gra w skali takiego skomplikowania, to jest bardziej skomplikowana niż Tikal, a coś w stylu Książąt Florencji. To taka bardziej troszkę bardziej wymagająca gra. Podobno nie ma w ogóle losowości w tej grze. Jedyną losowością, jaka może być, to jest po prostu interakcja między graczami. Możliwość jakiejś agresywnej gry, bo jest interakcja, więc można agresywnie grać. Tyle, co mi się udało wyczytać. Od 2 do 4 graczy, 90 minut, czyli gra górnicza. Przypomina mi odrobinę, jak popatrzyłem na planszę.
Dlaczego powiedziałeś od 2 do 4 graczy, 10 minut, czyli gra górnicza? I górnicy grają od 2 do 4 graczy.
Nie, chciałem...
Na przerwie w pracy?
Nie, wrócić do początku opowiadania o tej grze. Aha. Jeszcze przypomina mi... chyba wszyscy graliście w prototyp naszego kolegi Draco. Też grą grę górniczą.
Nie miałem tej przyjemności.
No ty, chyba tylko ty. I obejrzałem na zdjęciach.
W prototyp gry kolegi Draco, a tak. Nie w prototyp kolegi Draco.
I ta gra na zdjęciach, Kavum, przypomina odrobinę właśnie prototyp Draka. Gry.
A całkiem nieźle zachęcałeś.
Nie, no to taka ciekawostka, no. Ale w ogóle...
Ktoś ukradł pomysł, czy... Genialny umysł myślał tak samo.
Wydaje mi się, że to drugie na pewno. Nie wiem, a was w ogóle interesuje coś takiego? Czyli
ja spojrzałem na zdjęcia temat, klimat. I po prostu masakra. To jest dla mnie taka jakaś abstrakcja już zupełna. Zero jakiegoś
a
klimatu,
podanie
klejnocików, coś tam. Czyli grafika jest całkiem ładna, ale sama z tego co widzimy, są jakieś takie do spełnienia, nie wiem, zamówienia, czy coś takiego, że jakieś klejnoty się zbiera, czy tam oddaje, czy...
Znaczy te surowce wydobywamy, które tak. Później sprzedajemy. No.
Jakieś takie to
a
zupełnie...
A to nie jest też Mike Doyle przypadkiem, ta grafika?
Tego ci nie powiem, nie pamiętam.
Nie wiem, jest jakaś taka mało, wiesz, szczegółowa, więc jeśli Doyle to taki bardzo ogólnie rzecz. Ogólny, znaczy jakieś tam klejnociki są ładnie rysowane, ale nie ma tam jakiejś tam specjalnej wodotrysków.
Czyli zupełnie w waszym zainteresowaniu, ale jak autorzy?
Znaczy nie, spokojnie, no właśnie mnie zachęciłeś, ja w ogóle nic o tej grze nie słyszałem, natomiast był taki moment, że zbierałem wszystkie gry Kramera, znaczy nie uzbierałem, więc że zbierałem gry Kramera, a potem jakoś tak może zacząłem od tych cięższych, no to wygląda jak taka no, zainteresowałeś mnie i to, co Szymona zniechęciło, ten, nie wiem, po angielsku pick up and deliver, ta mechanika, która jakoś tak w wielu grach u mnie się sprawdza i no, nie wiem, tak.
Tak,
jest dawno mi z Kramerami jakoś szczególnie nie pasowało, a no właśnie pomimo tego Mike'a Doyle'a myślę, że tutaj się pewnie nie będę tego ściągał, ile można ściągać gier, ale to na pewno będę że tak powiem, starał się zagrać.
Taki powrót do korzeni, taki trochę właśnie bardziej wymagająca gra. Mhm.
No to zdecydowanie będę bardzo starał się zagrać.
Szymon, następny twój tytuł jakiś?
Mój tytuł, powrót do kosmosu oczywiście. Battlestar Galactica. Nie wiem, chyba żaden, nie wiem, czy ktoś z was jest widzem tego serialu. Ja po jakichś takich problemach z pierwszym sezonem w końcu obejrzałem całość, czy póki co całość i bardzo mi się podoba, więc grę kupię z całą pewnością. No wiem, że jest polska edycja zapowiedziana przez Galaktę, w związku z tym prawdopodobnie będę w przyszłości kupował wersję polską, ale pewnie tak czy siak kupię angielską i ja ją sprzedam.
A troszeczkę o grze? Wiesz coś?
Wiem, że stara się oddać ducha serialu, to znaczy gracze nie do końca wiedzą, kto jest zdrajcą, a kto jest dobrym graczem. Tak jest, taki semi-kooperatyw ta gra jest, czyli tam współpracujemy razem, ale jednak nie do końca. Wykorzystuje dużo motywów z serialu w postaci kart i tak dalej, więc znaczy, jestem ciekaw, czy to jest tylko dla fanów serialu, czy jednak mechanika jest na tyle interesująca, że na przykład gracze, którym się podobał motyw zdrajcy w Shadow of the Camelot, też będą mogli tam odnaleźć coś ciekawego, więc no ja mam ten właśnie plus, że będzie mi miło się pobawić tym całym settingiem, natomiast nie wiem, czy no bo póki co ona wyszła w Stanach Zjednoczonych, więc tam jest najwięcej fanów tego serialu, więc opinie są zapewne zawyżone przez właśnie ich tych ludzi, natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. No i Fantasy Flight Games to wydaje, więc wodotryski będą zarówno na kartach, jak i w postaci pewnie jakichś tam plastikowych różnych cudaków.
Dużo żetonów.
Tak. Dokładnie.
Znaczy, no mam nadzieję, że ja nie oglądam tego filmu, znaczy tam ogólnie znam fabułę. Wiem, że taki, bo to jest tak polityczny taki chyba serial, tak? Science fiction.
No.
Intrygi jakieś tak dalej.
Tak, to powiedzmy.
To jestem ciekaw, czy ta gra właśnie bez oglądania filmu będzie też zjadliwa, będzie taka. Będzie można w to grać, zainteresować się. No nie wiem, z StarCraftem na przykład był ten problem, że bez znajomości jednostek, no to już połowę zabawy po prostu odpadało.
To właśnie się obawiam, że może być podobna sytuacja, znaczy może to być po prostu dla graczy, którzy nie znają serialu, to może być, nie wiem, może za dużo tych wszystkich postaci, niekoniecznie mają mieć sens, natomiast no nie wiem, zobaczymy. Ja kupię na pewno i jak tylko bym miał okazję przetestować, to na pewno opowiem o tym tytule. Coś więcej, jak mi dacie oczywiście. A jak nie dacie, też opowiem.
Mam nadzieję, że nam dasz zagrać też. Jacek, no mam nadzieję, że wreszcie znowu wrócisz, przerwiesz ten temat kosmiczny.
Tak, ja to już od tego Battlestar Galactica to już prędzej w te kopalnie, bo mimo tam klaustrofobii lekkiej, to już wolę. No moja gra, mój tytuł to nie mogło się obejść bez chociaż jednej gry Herr doktora Knizzi.
Ona
w tym odcinku.
Czyli twórcy wiadomo kogo, wiadomo czego.
Czego?
Naszej ukochanej gry.
Naszej ukochanej gry.
Najciekawszej ukochanej gry.
A, żółwików, no pewno. Tak, a to jest tytuł, który już jest dawno na rynku, a wychodzi teraz w wersji karcianej. Wiem tylko tyle, że to jest Einfach Genial das Kartenspiel. Czyli karciana wersja abstrakcyjnej, losowo-logicznej gry Einfach Genial, znanej też jako Ingenious, którą bardzo, bardzo lubię i no, ten Das Kartenspiel też no niemal w ciemno bym kupił. Wystarczy, żebym zobaczył jedną uśmiechniętą osobę, która staje od stolika z tą grą i biorę, co tam.
Kurde,
znaczy, że pewno nie będzie zbyt droga.
Ale to taka gra, trochę sobie nie wyobrażam jej na kartach jakoś tak.
No ja też sobie jej nie wyobrażam na kartach, ale Herr Knizia sobie wyobraził. Ja wierzę, że on to dobrze zrobił.
Na pewno.
Ale ja... Szymon, weź pod uwagę, że karciankę zamawiam, tak? Nie nadużywam twojej gościnności i nie biorę wielkich pudeł stylu Railroad Tycoon, tylko taką skromną karciankę.
Ależ dziękuję ci bardzo, że dbasz o me plecy.
Ale swoją drogą ciekaw jestem, jak to wyjdzie, bo akurat jestem, bardzo lubię Ingenious dokładnie, bo to w angielskiej wersji. No i jestem ciekaw, jak to na kartach będzie wyglądało. Taka będzie wtedy bardziej turystyczna.
No właśnie, ale założenie jest, że on robi wersję przenośną turystyczną, czy wersję...
Nie, no jest już turystyczna, to już była, Travel taka edition.
Kompletnie nic więcej nie wiemy, bo wiemy tylko, że jest karcianka Einfach Genial i tyle.
Okej.
Nawet nie ma jej w bazie Board Game Geek, jest tylko do listy jako unpublished prototype z opisem dodanym, że to jest karcianki.
Najlepiej powiedzieć, że po prostu masz tam kontakt mailowy z
Rainerem
i ci po prostu co
powiem czas informuje. Doktora.
No gdybym tam jechał, chłopaki, na waszym miejscu, na pewno bym znalazł taki kontakt, ale skoro tam nie jadę, tylko tam trzy gdy mi Szymon pozwolił wybrać, to nie starałem się.
Michał? Masz coś w zanadrzu jeszcze?
Nie mam w zanadrzu. Mam w zanadrzu chyba 13 rozszerzeń do Age of Steama i chyba mój budżet bardzo chciałby więcej gier tak nie znajdować.
13 się pojawi na SN, czy to są też starsze jakieś?
13, nie, 13 się pojawi na SN. Znaczy zazwyczaj to są w paczce dwa, tak znaczy na rozszerzenie zazwyczaj są dwa. No tam, nie wiem, może niektórzy wiedzą, była jakaś taka troszkę draka prawna między wydawcą a autorem i wiele osób się wstrzymywało z wydawaniem tych rozszerzeń, aż się wyjaśnia, jak to się skończy, to się skończyło, no i teraz jest wysyp tego.
Wielka kumulacja.
Albo w to się nie da grać po prostu więcej niż raz na jednej mapie i trzeba kupować ciągle nowe mapy, dlatego jest co roku tam 13 nowych rozszerzeń do tej gry.
Tak, jakby to nie było, to ja innych gier, mam nadzieję, za dużo nie nazbierać już.
Bo to każdy dodatek to będzie oddzielna plansza, jakaś tam część świata, tak? I jakieś zasady tam troszkę pozmieniane, tak?
Tak, znaczy chyba takich bez. No, od bardzo dawna nie pojawiło się rozszerzenie, które by nie miało bardzo, bardzo zmienionych reguł.
A jak wygląda sprawa? Wiem, że tak mniej się tym interesujesz, ale jednak Age of Steam, kolejna edycja.
Nie wiem nawet, czy będzie na SN. Na pewno kupię, jak już wyjdzie, ale pewnie doczekam, aż się pojawi w Polsce. Znaczy. Nie jest tak, że muszę natychmiast zagrać, jak to wyjdzie. Na pewno kupię, ale no, mówię, nawet nie wiem, czy to już będzie na tym SN, czy to będzie kiedyś w przyszłości.
W tych zapowiedziach nie widziałem. Wcześniej była, ale jakby zniknęła. Znowu coś tam, chyba jakieś problemy. No ja mam przygotowaną taką grę Dominion. Gra, przy której strasznie się tą grą podniecają Amerykanie w swoich serwisach. Gra, w której gracze wcielają się w króla jakiegoś małego królestwa, który ma marzenie oczywiście, żeby to królestwo było wielkie, żeby tam rzeki płynęły miodem i mlekiem. No i rozgrywka odbywa się tak, że na początku gracze mają jakieś małe, niewielkie talie kart. No i jest dużo kart gdzieś tam na stole. My możemy jakoś sobie rozwijać to królestwo właśnie przez zbieranie tych kart. No i tworzymy taką talię przez całą rozgrywkę i na koniec gry mamy jakąś wielką talię zrobioną, zmontowaną. Czyli taki jakby element gry kolekcjonerskiej. Tylko, że to jest zwykła gra normalna, pojedynczy egzemplarz wystarczy do pełnej gry. Natomiast jest jakaś taka mechanika wzięta z gier kolekcjonerskich. Amerykanie tam się strasznie podniecają, że entuzjazm pełen, że to w ogóle jakaś rewolucja, że po prostu przenieśli. Została przeniesiona gra, mechanika gier kolekcjonerskich w zwykłą, pojedynczą grę. Troszkę też widać, że gra ma podobieństwa trochę do Race for Galaxy, Glory for Rome, czyli taka właśnie karcianka, gdzie się rozwija nasze imperium, nasze królestwo. No, może być coś ciekawego. Nie wiem. Dla was to jest coś obiecującego? Szymon?
Ja mam na swojej liście, a teraz strasznie z niej spada, bo po pierwsze jest właśnie, jak powiedziałeś, strasznie przehypowana, jest zwłaszcza w tych amerykańskich kręgach, to już 7-8 cud świata z niej robią. Boję się tego, że przy tym, że jest tam 500 kart, bo tyle jest w tym zestawie, zdaje się, z czego się potem właśnie układa te różne tam królestwa i tak dalej. Wiele z nich jest jakoś opisanych, jakieś ma specjalne zasady, czyli to, co ja nie potrafiłem w Race for the Galaxy przebrnąć przez te różne karty, zależnie by mi się nie chciało, no to już sobie w ogóle nie wyobrażam tego, żeby jakoś zanim grać rozsądnie, zanim poznasz karty, to nie wiem, ile trzeba by było mieć tych różnych rozgrywek za sobą. Co więcej, jest, no ta tematyka to jest zupełnie taki generic, to jest, mogło być zupełnie coś innego, nie ma żadnego znaczenia. I co na końcu, właściwie cóż skreśla to zupełnie tą grę, to jest z tego, co tutaj niektórzy piszą, to interakcja jest jeszcze mniejsza niż Race for the Galaxy, to już jest w ogóle dla autystycznych jakichś osób.
A słuchaj, ale naprawdę tematycznie, bo chyba tematycznie tam jest jakoś...
Taka... Nie, właśnie jest wszędzie podobno, że to jest paste, a, że ta jest taka tematyka paste. Pasted on, czyli w ogóle zupełnie nic sobie nie można się tym przejmować. Znaczy dla niektórych to może być zaleta, no, natomiast dla mnie na pewno nie. Ja bym w takim razie zaproponował tak delikatnie, bo sam nie jestem pewien, więc jestem ciekaw waszej opinii, Ghost Stories, taką grę kooperacyjną, która mnie zainteresowała przede wszystkim ładną grafiką i to, że tutaj walczymy z duchami, jakaś jest kooperacyjna gra. Bardzo mnie zawiódł Pandemic, bo jakoś tak zupełnie bez specjalnych emocji do tej gry podchodzę, natomiast tutaj mam nadzieję, że coś będzie lepiej. Natomiast to, co sprawiło, że się boję właśnie tej gry, to, że jest kooperacyjna.
Znaczy, dobrze, że się boisz, bo ona jest o duchach.
No właśnie, więc może tylko nie o taki strach chodzi. To, co Jacek powiedział, to o tym tej czeskiej produkcji, to jest o tyle ciekawe, że tam mamy ten czas ograniczony i nie ma tej możliwości, że jedna osoba wszystkimi rządzi i tak naprawdę nikt inny się nie bawi oprócz niej. A tutaj obawiam się tego powrotu właśnie jednego szefa i reszty tam pomagierów i pionków, tylko popychadłem sobie, więc... No tak, więc nie wiem, zobaczymy.
Króciutko o tej grze, że w ogóle tam chodzi o to, że gracze wcielają się w kapłanów i walczą z duchami i to wszystko jest utrzymane w takiej mitologii chińskiej. I z tego, co tak czytałem, to bardzo, bardzo duże podobieństwo jest do Pandemika, a więc jest poruszanie się po planszy, każdy gracz ma jakąś unikalną zdolność, razem muszą oczywiście współpracować, tam stopniowo pokonują jakieś duchy, a na koniec spotykają jakiegoś wielkiego bossa, którego muszą pokonać. Jak go nie pokonają, to przegrywają, jak go pokonają, to nie wiem, czy tam wygrywają, albo mają kolejny postęp w grze robią. Też są takie jak w Pandemiku poziomy trudności, czyli tam sobie można wybrać, jak chcemy mieć, jak duże wyzwanie chcemy mieć w czasie rozgrywki. A więc mi to przypomina bardzo, bardzo Pandemik, tak z tego, co czytałem. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że to wydaje Repos Production, czyli wydawnictwo od Cash and Guns i Santy Anno, a więc no, wydawnictwo takie, które nas wielokrotnie zaskakiwało jednak tymi pomysłami.
No i to jest właśnie jak dla mnie taki gwóźdź do trumny trochę, no bo obie te gry to są takie mocno średnie i mocno jeden raz jak dla mnie, więc tutaj to już w ogóle się boję, że to będzie ha 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 i won na rynek, żeby sprzedać, więc zobaczymy.
Jacek, a dla ciebie jakaś nowa gra kooperacyjna? To interesuje cię, czy mniej?
Nie rusza mnie specjalnie ta gra, raczej rzeczywiście będę raczej ostrożny tutaj. Ulubioną grą kooperacyjną jest chociaż Władca Pierścieni. Nie jest zagrożony, chyba że Space Alert się okaże tutaj go zdecydowanie.
Właśnie z tego, co słyszałem, to autorzy tej gry właśnie tam zafascynowani Władcą Pierścieni, Shadows over Camelot, chcieli coś zrobić takiego, tylko krótszego. Taki był ich cel. No, zobaczymy, jak to wyszło.
To nie rokuje za dobrze w moim. Tego, co powiedziałeś, no. Mm-hmm. Wiesz, jakiś wysyp jest teraz tych kooperacyjnych gier, no, zaczęły się pojawiać, no. Długo, długo nic nie było, teraz nagle wszyscy tam próbują zrobić taką mechanikę. No,
to akurat fajne, bo to będzie większa różnorodność.
Jacek czeka na karcianą wersję przez doktora Knizie zrobionego, Lord of the Rings.
Kooperacyjnych. Knizie.
No wszystko jedno tam.
Jacek, masz coś tam na swojej liście?
Tak, ja mam na swojej liście coś zupełnie z innej półki, z innej kategorii wagowej niż te wasze dwie tytuły wydumane.
Lekka gra, tak?
Pamiętacie taką
grę? Żółwiki już wyszły.
Kakerlaken Salat. Tak? Sałata z karaluchów. No to wyszło
coś... Tak zwana gra obiadowa.
To się nazywa zupą z karaluchów i... No i z opisu, który jest...
Ja nie tylko kotleta.
Tak, krótkim akapitem wynika, że to jest dokładnie to samo. A tamto mi się podobało i nie mam tego, więc pewno Kakerlaken Zuppe będzie mi się podobać. No i będzie, może ją kupię.
Może to jest takie same,
po prostu pojechali na tym samym pomyśle. Na bardzo podobnym pomyśle w każdym razie. A gra jest wesoła, taka w czasie rzeczywistym trzeba tam dokładać po kolei karty i mówić, co się dołożyło. No i czasami trzeba kłamać, jak piszą. No i chodzi o to, żeby się połapać, rzeczywiście szybko, nie zacinać, nie zastanawiać, nie namyślać, tylko szybko mówić, co się położyło, choć szybko się orientować w sytuacji. Tak samo jak Skaker dla Kensela. Pomysł banalny, prosty, ale zabawa fajna. Jak ktoś lubi to futbol grać na przykład, to jest na podobnym pomyśle oparte, że trzeba szybko wykładać karty i się orientować, co się dzieje, to, no, to jest taka gra.
Co u mnie? No może powiedzmy o grze The Princess of Machu Picchu. Taki tytuł gry. Autorem jest Mac Gertz, czyli autor Imperiala, Hamburgum, Antique.
Entuzjazm coraz większy zbudzają te tytuły kolejne.
Nie, no nie przesadzajcie. Co ciekawe, pierwsza gra tego autora, którym już raz mieliśmy poświęconą planszostację, jego grą, autor tym razem nie wykorzystał swojej opatentowanej mechaniki, czyli rondla. Pierwsza z gra nie ma tego
wykorzystał
rondla.
Wykorzystał tylko w innej formie, zdaje się.
Znaczy tak. Podobno właśnie tam jakoś, z tego też co czytałem z relacji, to tego rondla nie ma, ale jakoś tak rozgrywka trochę przypomina, znaczy nie ma...
Znaczy jest tak, że już został tylko rondel, tak naprawdę, już wszystko inne nie potrafił zrobić, więc już się zostawił rondel i zrobił z niego planszę całą.
Patelnie zrobił.
Znaczy jest to jakoś tam sprytnie ukryte, tak, że niby tego rondla nie ma, ale jakoś to tam funkcjonuje na podobnej zasadzie. A sama gra dzieje się w czasach tam podboju Imperium Inków, my się wcielamy w rolę jakichś tam książąt, czy tam władców Inków, którzy już żyją w górach, właśnie w zaginionym mieście Machu Picchu i tam zajmujemy się rolnictwem, jakąś hodowlą i próbujemy tam zdobywać wpływy u różnych kapłanów. I są, co ciekawe, to mnie zainteresowało, są dwa różne mechanizmy zakończenia gry. Jeden to jest taki, że gracze, nie wiem czy tam, zdobędą wpływu wszystkich kapłanów, coś takiego, i wtedy wygra ten, który najwięcej poświęcił się Bogom, albo jest drugi mechanizm zwycięstwa, że Hiszpanie odkryją to całe miasto, i wtedy wygra z graczy ten, który uzbierał najwięcej pieniędzy, który jest najbogatszy, że po prostu wykupi się tam z niewoli hiszpańskiej. Mam nadzieję, że to zostanie jakoś tak dobrze zaprojektowane, że będzie trzeba lawirować pomiędzy tym a tym, tutaj trochę z bogami współpracować, a jednocześnie kaskę sobie tam zarabiać. No nie wiem, mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie rozwiązane. No i moim zdaniem, znaczy już chciałem powiedzieć, że Mac Gertz, no teraz jakby zrobił grę bez rondla i ta gra byłaby przynajmniej przyzwoita, tak jak Hamburgum, bo Hamburgum tutaj są opinie nawet u nas różne, że ta gra jest może lepsza lub gorsza, ale no jest co najmniej przyzwoita. I myślałem, że może zupełnie bez rondla teraz Mac Gertz pokaże, że on jest wielkim projektantem, ale ten rondel jest podobno, jest tylko schowany, tak ukryty. Nie wiem, was w ogóle ta gra interesuje, czy chcecie się trzymać z daleka? Zupełnie nie wiem. Michał?
Ja jestem rozczarowany, że to nie jest o Pokemonach. Znaczy to Maciu, Piciu, Pikachu, jakoś byłem przekonany, że to będzie o Pokemonach. Nie wiem. No a sama plansza, raz, że to jest taka strasznie naćkana, a dwa, że wydaje mi się, że jak się na nią patrzy i tak jeszcze komentarze autora, no że to po prostu jednak tam nie ma co... Ten rodel po prostu jest i zajmuje całą planszę. I chodzi się pionkiem dookoła i to, co gdzie się stanie, to wybiera jakąś akcję, robi. Nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest no po prostu gra w rondę, no. Mhm. No i nie jest o Pokemonach, pomimo śmiesznej nazwy, więc w ogóle do bani.
Mi się podoba ten sam właśnie mechanizm tego, że mogą być dwa różne rodzaje zwycięstwa. To jest chyba takie najbardziej interesujące, więc jeśli to jest jakoś zrobione ciekawie i nie polega na tym, że część graczy od początku idzie w pieniądze, a część bogów i co tam się uda, to się uda, no to może być ciekawe, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale rzeczywiście plansza jest jakaś upaćkana strasznie, więc nie wiem. Jakaś ostatnio panuje moda na takie, im więcej napaćkana na planszy, tym bardziej i fajna się gra. Teoretycznie ma być, więc nie.
No zobaczymy, bo do tej pory te gry Magerca to za ładne nie były. Znaczy, pasowały, były czytelne te plansze, ale tak zbyt piękne.
Znaczy, Imperial był taki, wiesz, poprawny, no. Znaczy,
no akurat on najbardziej chyba pasował do tej epoki, którą tam przedstawią. I Jacek, jak rozumiem, ty to no comments.
No ja też bym wolał, żeby było o Pokemonach, ale no, generalnie.
Ale to może jakoś ja te kupię taką grę, pójdę na jakieś takie z dziećmi stoisko, jakieś tam o czarownicach, księżyca.
Ma w końcu...
Polsce, supermarkecie i udawać, że przywiozłem.
Ma w końcu 3 sloty, no to jeden na tego Pokemona możesz spokojnie zająć.
Nie wiem, nie, to za łatwo by było. Zresztą ten autor, naprawdę musiałbym, no ciężko mnie będzie namówić pewno. Chyba, że będą jakieś naprawdę bardzo dobre tam opinie o tym i że się, chyba, że się okaże, że to rzeczywiście jest o Pokemonach, to wtedy.
No tu może być kłopot. Szymon? Coś?
No ja teraz w takim razie już powiem tą grę, chociaż przemijamy ta Le Havre, tak? Czy jak to tam się czyta. Wszyscy praktycznie chyba ją chcemy kupić oprócz Jacka. Chociaż jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie wiem jaka jest jego trzecia gra, a już powiedział trzecia gra, no to już Jacek chyba nie kupi jej. Przynajmniej na SN. Natomiast no, nowa produkcja twórcy Agricoli, to podejrzewam, że sam fakt ten już sprzedał mnóstwo kopii, więc my też zdaje się zamówiliśmy trochę tę grę tak na wyrost. Nie wiem jak wy, natomiast ja za bardzo o tej grze nic nie wiem. Grafika jest taka dosyć średnia. Gra obiecuje dużo różnych możliwości i no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No,
no ja dodam, bo tutaj trochę się akurat o nie przygotowałem, to mogę to powiedzieć, że tam w ogóle jesteśmy, przejmujemy rolę handlarzy w tym tytułowym mieście francuskim. Budujemy budynki, znaczy możemy kupować, budować budynki, budować statki. Mamy jakieś surowce, które przetwarzamy, wykorzystujemy port, żeby tam te surowce przetwarzać, sprzedawać. Jest ten mechanizm w Agricoli wyżywiania pracowników, a więc jest pewien moment, w którym trzeba ich wyżywić. I podobno, tak jak się generalnie jak oglądałem tą grę na planszach, tak o niej czytałem wstępnie, to mi się wydawało, że po prostu taka wariant Agricoli, tak? Jakieś trochę zmienione szczegóły w tej grze. Ale jak poczytałem opinie graczy, to oni się odżegują od tego, że Agricola, znaczy, że ten Le Havre to przypomina Agricolę tylko w jednym miejscu, że jest też grą taką optymalizacyjną, że po prostu musimy znaleźć tę najlepszą ścieżkę, tak, w czasie rozgrywki. Natomiast jest podobno taka bardziej elastyczna, bardziej dynamicznie się zmieniają jakieś elementy w grze, pojawiają się jakieś budynki nowe, także bardziej się skupiamy na taktyce niż strategii. W Agricoli, jak gramy z kartami, to często jakoś musimy sobie zaplanować, tak? Wykorzystanie tych kart w czasie rozgrywki. Te karty nam się nie zmienią, one już będą przez całą rozgrywkę. Musimy jakoś umieć nimi zarządzać. A w Le Havre podobno wszystko jest takie bardziej dynamiczne, taktyczne, że jak popełnimy błąd gdzieś na początku, to się od razu, nie wiem, nie skończy źle dla nas na koniec gry. Taka też więcej chyba wybacza. To wszystko od razu mnie zaciekawiło, bo jednak nie chciałbym drugiej Agricoli. No Agricola wystarczy, że jest jedna. No i tak jest bardzo dobrą grą i tu nie trzeba jakiegoś robić kolejnego wariantu, tylko że w porcie. Michał, bo ty tu jako fan Agricoli, to pewnie ja bym z chęcią posłuchał twojego zdania.
Uwe Rosenberg i Lookout Games. I więcej nie wiem i już zamówiłem sam. Do tej nawet nie wczytywałem się, o co chodzi. Już przyznam bez bicia.
Wydaje tak jak Jacek ten travel, czy karcianą wersję tej gry. Tak?
Karcianą wersję. Coś czego sypał Szymon, tak. Jasne.
No. Znaczy nie, wystarczy ci tylko autor i wydawnictwo, tak? I czy tam...
Tak, dokładnie tak.
Jacek, ty jakoś... Bo też czekaliśmy na twoją opinię tą.
Nie, ja nic nie wiem. Że był jakiś tam hype w Polsce, ktoś tam pisał o tym, ale chyba nie wiem. No jakoś nie nakłonił mnie do przyjrzenia się tej grze. Ja nie lubię takich tam hype'ów nie wiadomo o czym, no, o grach, które ktoś tam kiedyś zagrał i nikt tego nie miał jeszcze w rękach, ale już wszyscy są napaleni, to mnie od razu odstrasza.
Ale jesteś takim, jesteś, jak masz z autora, sam kiedyś pisałeś, mówiłeś, że jak masz autora, do którego jesteś pewny, że jego gry są dobre, no to już następne gry bierzesz w ciemno. Zresztą takim przykładem jest...
No tak. No.
A tu masz Uwe Rosenberga, który... Agricola chyba ci się podoba, tak? I fasolki...
No tak. Agricola mi się podoba, fasolki mi się podobają, ale to za mało. Tak, dwie gry to za mało, żebym w ciemno brał trzecią.
Ja jeszcze tylko dodam, że właśnie też ma być czas rozgrywki trochę krótszy niż w Agricoli, tam 75 minut, tak do półtorej godziny. I jeszcze, że jest też ten tryb, bo to jest od 1 do 5 graczy, czyli pewnie jest ten sam typ, co, ten sam tryb, co w Agricoli, takiej możliwości grania solo. To nie wiem, niektórym osobom to przypadło do gustu. Ja nawet nie spróbowałem, przyznaję się, bez bicia. A więc nie wypowiadam się, ale wiem, że była to dosyć fajny tryb rozgrywki. Jacek? Masz coś?
Kolejna gra, tak?
Tak.
No, mam informację o tym, że wyjdzie na SN europejska wersja Wits and Wagers. Bardzo fajnej gry, takiej imprezowej, na większą liczbę graczy. Takiej, w której trzeba tam odpowiadać na jakieś trudne pytania. Przy tym ta gra jest o tyle ciekawa, że te pytania są absurdalnie trudne. Po prostu nikt nie ma szansy wiedzieć, nawet mniej więcej się orientować, o co może chodzić, jaki jest rząd wielkości. Natomiast nie o to chodzi, żeby to wiedzieć. Chodzi o to, żeby wiedzieć, kto wie. I postawić, że tak powiem, pieniądze na to, że ktoś inny albo my sami jesteśmy bardzo blisko rzeczywistej odpowiedzi i jeżeli to nam się uda dobrze obstawić, to wtedy w tę grę wygrywamy. Jeżeli nie, to nie. No i to jest przez to, że te pytania tak się są absurdalnie trudne a jednocześnie ciekawe, to ta gra jest wesoła i fajna. Nie wiem, co oznacza europejska wersja. Czy przypadkiem nie oznacza, że pytania będą takie, że mniej więcej mamy szansę wiedzieć, jakie są odpowiedzi. To by tę grę, moim zdaniem, mocno zepsuło. Pogorszyło i slajdy z tej gry, a może nie, może to są po prostu inny zestaw kart z pytaniami.
Tak mi się wydaje, no na pewno to no, trzeba utrzymać sens tej gry, a więc raczej no, będą to po prostu pytania
Europy.
Tak. I zamiast zawodników futbolu amerykańskiego będą, nie wiem, piłkarze.
Natomiast w tej amerykańskiej są takie bardzo trudne pytania, jak to, w którym roku rozpoczęła się II wojna światowa. Więc tutaj myślę, że... Aczkolwiek pewnie jakby w europejskiej było, w którym roku zaczęła się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, to już tak bardzo byśmy się nie śmiali. Aczkolwiek
ja
to
się nie
było
śmiałem.
Ja bym poradził. Ale nie, no ja bym chciał taką właśnie europejską wersję. Pomimo, że tak naprawdę to nie ma znaczenia ta amerykańska, bo to nie o to chodzi, to jednak jakoś byłoby tak bardziej klimatycznie. W ogóle zresztą wiele osób robi swoje pytania takie, prawda, do tej gry, samoróbki. I tam na przykład dużo pytań jest związanych z Polską, tak, albo z jakimiś tam sytuacjami z naszego kraju. I nadal one są trudne i nadal jest bardzo ciężko na nie odpowiedzieć, ale jakoś jest taka fajniejsza atmosfera. Lepiej się można wczuć w tą grę. Dobrze.
Jest szansa, jeżeli się nie mylę, że to chyba jest pierwsza gra, którą wygląda, że wszyscy tak jesteśmy na tak, czy się mylę.
Tak, ja się
Space chętnie, Alert. Chętnie mi się wydaje, że Space Alert.
No dobra, Space Alert jeszcze, tak
na pewno.
Generalnie jakoś tak, przynajmniej jedna osoba tak brzmi, jakby słuchała tak bez entuzjazmu, a tutaj no chyba tak ja trafię do nas wszystkich.
Jacek, coś jeszcze tam za nas rzucić?
Tak, ja mam jeszcze dwa tytuły, to od razu je może służę, bo to jeden to krótki. To jest dodatek do Szesti Mesti, czyli League of Six, czyli gry, fajnej gry z nowoczeskiej, która się, mi się zawsze kojarzy z tą trylogią Sapkowskiego, Narentum, i która się toczy w czasach husyckich właśnie na Śląsku i w okolicach, powiedzmy. No i to jest dodatek, który pozwala grać sześciu graczom w tę grę, no i jeszcze tam jakaś dodatkowa mechanika dołożona, która może być fajna, albo może nie być fajna, wszystko jedno. W każdym razie grę bardzo lubię i dodatek jest dla mnie też godny zauważenia. Natomiast, no i jeszcze jedna gra, którą zachwalał bardzo...
Albo tylko co w tym dodatku będzie, co dodaje?
Wiesz co, trudno powiedzieć. Tu jest napisane, że będzie, że będą jakieś klasy społeczne, będzie można dociągać sobie w czasie gry jakichś tam stronników naszych z różnych klas społecznych, którzy nam pozwolą przy końcowym scoringu tam zdobywać jakieś punkty. No, nic specjalnego z tego nie wynika, tak? Trudno powiedzieć, to będą jakieś konkretne, oryginalne postacie, że to będzie coś podobnego do tego, co już jest w grze. Gdzie tam się dobiera jakichś mnichów i to jest po prostu inny, alternatywny sposób punktowania w tej grze. Trudno powiedzieć, tak? Natomiast na pewno będą elementy do gry dla szóstego gracza. No i już samo to dla mnie jest okej. No i ostatnia gra, którą ja mam wynotowaną, to jest Tulip Mania autorstwa Scotta Nicholsona, znanego wszystkim z Board Games with Scott, którą on tam zachwalał na swoich filmikach, sobie tam coś się dowiedziałem dzięki temu o tej grze. No i to jest ciekawe o tyle, że to jest w Holandii się dzieje w czasie wielkiego balonu spekulacyjnego związanego z tulipanami, który rósł i któregoś dnia ktoś się popuchnął w czoło i stwierdził, że płacić tyle za kwiaty jest absurd, czy tam za cebulki kwiatów, no i ten balon wtedy pękł. Wtedy pękł i no i tam wielki krach był gospodarczy w związku z tym, bo ten balon naprawdę był potężny. No mnie się to kojarzy dobrze, bo kojarzy mi się z książką Herberta Martwa natura z Wędzidy, którą bardzo lubię i w której właśnie o tych czasach też jest, o tym jest jeden z esejów. No i dlatego ta gra mnie interesuje tak tematycznie, a mechanicznie wierzę, że jest w porządku, bo ten gość jest i wydaje się być solidnym graczem, na pewno doświadczonym, no i nie zrobiłby kichy moim zdaniem.
No i na pewno sednem tej gry, mechaniki, będzie ta licytacja, tak, holenderska, znając życie. Ja jeszcze jeden tytuł mi się przypomniał, dosyć ciekawy, przynajmniej taki obiecujący, to jest gra Konstantinopolis. To jest gra, którą przygotowuje Włoch, zupełny debiutant, nie mający za sobą żadnych gier, takich konkretnych tytułów, które można znaleźć na BGG.
Kolejny debiutant, tak naprawdę.
Tak, tak, tylko to już jest zupełny, taki gościu, który jeszcze nic chyba nie zrobił.
Nic nie grał jeszcze.
Aha. Nic nie zrobił, nic jest, nie zostało wydane, tak? Tak.
Grał w Magię i Miecz i chce zrobić coś lepszego.
Ale gra się...
Dobrze, że nie grał w Żółwiki, nie chcę zapisać.
Znaczy, w to co grał, tutaj chyba w inne gry grał, dlatego że gra dzieje się, to jest VI wiek naszej ery, to są czasy Justyniana Wielkiego i gra utrzymana właśnie Imperium Bizantyjskie i tam gracze wcielają się w ówczesnych biznesmenów, ówczesnych kupców, którzy tam sprzedają, handlują, oczywiście, no gra handlowa. Co ciekawe, gra, poczytałem dużo opinii i gracze są, no tak jak zwykle zresztą, bardzo podekscytowani i porównują grę do Puerto Rico. Mówią, że gra jest w dużej, znaczy czuje się, nie ma tej mechaniki co Puerto Rico, ale czuje się taki podobny klimat rozgrywki, tak? Czuje się, podobnie gra, podobnie wygląda rozgrywka, że produkuje się surowce, handluje się, buduje, bardzo dużo strategii jest w czasie gry. Duże takie są odwołania właśnie do Puerto Rico, ale mówiąc, że ta gra po prostu jest tak fajna jak Puerto Rico. Tak pozytywne są te opinie.
Nawet sama tak trochę gra wygląda podobnie, bo też są maty graczy, każdy tam sobie coś tam układa samemu, więc...
Z tego, co tak poczytałem o mechanice, to nie było tam nic o rolach, ale mam nadzieję, że się nie mylę, że tam nie jest wszystko z Puerto Rico. Gra w ogóle jest przeznaczona od 2 do 5 graczy, chyba 90 minut rozgrywka. No i co ciekawe, no to jest włoska produkcja, trochę mam takie posienie. Jestem, no i po innych twórcach włoskich, bardzo ciekawy właśnie ich gier, bo mają dużo oryginalnych pomysłów, na które nie wpadną na przykład niemieccy twórcy. I to na przykład widać było w Sienie. No i może to będzie coś ciekawego.
Znaczy, ja też ją mam u siebie tutaj na liście teraz, reklam, że to dość wysoko nawet, także jako taką grę, którą pewnie kupię, nawet jak nie zagram, o tak, żeby spróbować, więc rzeczywiście jest to taka określana jako taka gamer's game, czyli może to być coś o jakiejś gry złożoności, więc obiecuję dużo. Zobaczymy, czy dotrzyma.
Co do wyglądu, to trudno powiedzieć, bo głównie są na BGG prototypy, zdjęcia prototypów chyba wszystkie, a więc nie wiadomo, czy ta gra będzie ładna, brzydka.
A ja znalazłem, wtrącę się wam, mogę, czy jeszcze?
Wiesz, mów.
Znalazłem rozszerzenie do Agricoli, które będzie niestety rozdawane na SN, więc to X. Znaczy, że tak? Mi się nie... rozszerzenie się nazywa, nie wiem,
X jakoś chyba, tak?
Poprzez sezony, Fruity Seasons, jest taka pocztówka, jest wiosna, zima i niby coś tam urozmaica, coś tam, no na pewno bym to kupił, gdyby nie też będzie rozdawane, więc...
To ci Bazik przywiozę.
To znaczy, że będzie... No to bardzo będę ci wdzięczny, jeżeli rzeczywiście się uda. No podejrzewam, że to się po prostu pojawi na eBayu po, nie wiem, $50 czy tam 50 euro, bo zazwyczaj te rozdawane rzeczy to osoby gdzieś zgarniają, a potem jest na to straszny popyt na eBayu.
Tak, ja pamiętam o tym dodatku. Jeszcze jest chyba ten taki Talia X się nazywa, taka dziwaczna, zrobiona przez, nie przez samego Uwe Rosenberga, tylko przez jakiś kilka Amerykanów chyba, czy Anglików. I to taka gra dziwaczne są te karty, jakieś UFO, jakieś smoki, jakieś nie wiadomo co.
Tak, to jakoś tak trochę czytałem i tak bardzo mnie nie przekonywało. Natomiast ta pocztówka to bardzo, bardzo chętnie bym złapał.
No dobra, chyba na tyle, jeżeli chodzi o tytuły. Tytułów jest oczywiście o wiele, wiele więcej. My staraliśmy się przybliżyć przynajmniej te, które nam tam wpadły w oko i które wydają się obiecujące. No i przechodzimy do naszego stałego punktu programu. Tam może nie we wszystkich planszostacjach ten top 5 się ukazywał, ale w przeważającej większości. Tym razem poświęciliśmy top 5, no skoro cała nasza audycja, dzisiejszy odcinek jest poświęcony temu wielkiemu konwentowi planszówkowemu Essen, to stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić top 5 premier, ale Essen 2007 tych. Popatrzeć po prostu na ostatni rok i przyjrzeć się tym grom, które wtedy tam rok temu debiutowały i no i ocenić je. Każdy w swoim subiektywnym rankingu. Kto chce zacząć? Nikt się? Las rąk widzę. No Szymon, widzę, że ty tam tak kopiesz mnie pod stołem.
To jak w armii zawsze, kto jest chętny, to nie ma chętny. Okej, to ja zacznę. U mnie poczekalni chyba nie będzie, ale zobaczę jeszcze jak to wyjdzie. Więc zacznę od miejsca numer 5. Na miejscu numer 5 trochę zaskakująco dla mnie, jak sprawdziłem te premiery z zeszłego roku, wylądowało League of Six. Zaskakująco, bo sama gra jakoś nie zachwyciła mnie i jakoś miałem tam różne uwagi do niej. Natomiast jak teraz sobie tak myślę z perspektywy czasu, bo nie grałem od tego czasu w tę grę, to jakoś jednak zauważam, że tam dość oryginalne pomysły były, że to było troszkę inny klimat i może tak jak dodatek teraz wyjdzie, to chętnie spróbuję. Jeśli ta gra zyska na tym, to tym chętniej ją kupię. Natomiast zdecydowanie uważam, zasługuje na to, żeby ją wymienić. Na miejscu czwartym Kuba, którą niepotrzebnie otaczał taki nimb wtórności, czerpania z Puerto Rico, z Filarów Ziemi, będąc takim odtwórczym miksem, co nie jest prawdą. Gra jest interesująca, warto ją spróbować, nie jest zbyt trudna, więc nowicjusze dość szybko ją złapią. Myślę, że może być ciekawym dodatkiem do kolekcji. Mi się podoba. Mam ją jakoś... Rzadko w nią gram, za rzadko, ale myślę, że warto ją mieć. Na miejscu trzecim jedyna gra z tego zestawienia, której nie mam, czyli Pick and Pack. Świetna gra dwuosobowa, bardzo mi się podoba. Czekam na jej wersję polską, bo chyba takowa ma się pojawić w nieodległej przyszłości, ale jeśli nic nie będę słyszał o jakichś zmian o tych planach, to kupię po prostu wersję angielską lub tam jakąkolwiek, bo gra jest niezależna językowo. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja, szybka, jakoś nieskomplikowana, myślę, że może dać dużo radości. Przy tym niewielkie pudełko, więc można zabrać podróż ze sobą. Na miejscu drugim Galaxy Tracker, czyli jak widać rok 2007 to rok Czechów zdecydowanie. Gra bardzo oryginalna, szybka, myślę, że może się podobać zarówno osobom doświadczonym, które chcą czegoś nowego, jak i zupełnie nowicjuszom. Dodatek, myślę, który teraz się ukaże w tym roku, to jeszcze bardziej może zwiększyć i regrywalność, i to, że jest jeszcze taki, jeszcze więcej radości dać, więc zdecydowanie warto ją mieć. No i na miejscu pierwszym, oczywiście zaskoczenia tu nie będzie, czyli Brass. Zdecydowanie najlepsza gra Martina Wallace'a, jak dla mnie. Gra, która nie straciła nic z tego uroku, bo od pierwszych rozgrywek mi się bardzo podobała, teraz cały czas utrzymuje tą opinię, powstrzymuje. Zdecydowanie dobra gra, dobra, ekonomiczna, taka dla graczy doświadczonych. Myślę, że po kilku rozgrywkach można bardzo ją docenić. No i to chyba tyle.
Okay.
Poczekalni pewnie by była ta wiadomo jaka gra, ale, ale nie mam poczekalni, więc nie mam tej gry.
Michał?
No ja tak tuż po jestem, wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry rok, ale no nie wiem, też poczekalnie nie mam, jakoś tak troszkę się do tego zeszłego SN z czasem rozczarowałem, co tak trochę widać po tym, że trzy z gier, które mam w top 5, to są gry, które zagrałem raz. Większość gier, które wydawało mi się, że są fajne, pograłem więcej i ich to nie umieszczam, więc tak no to są gry, o których mogę się bardzo mylić, bo no bo właśnie dlatego, że po prostu zagrałem raz, ale nic, co zagrałem więcej, jakoś bardziej nie się nie nadawało. No i grę, którą Szymon starał się znaczy nie umieścił w poczekalni, ja bardzo starałem się jej nie wymienić, żeby zrobić miejsce dla czegoś innego, no ale no nie znalazłem, więc na pierwszym miejscu, żeby tak od razu powiedzieć, będzie Agricola. No tak szukałem, ale po prostu, no nie wiem, jakoś tak nic tak naprawdę mnie nie porwało z tego roku. Na piątym miejscu mam King of Siam, Król Siamu. Taka gra, którą zagrałem raz i totalnie przez cały czas w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Tam jest tak, gra się parami i każdy ruch troszkę nam pomaga, ale troszkę nam szkodzi. Tak strasznie trudno w ogóle się zorientować, co zrobić, żeby nam bardziej pomogło, a nie zaszkodziło, i to wyglądało, że to mogło być dość ciekawe, żeby tak kilka gier pograć, żeby spróbować połapać się w ogóle w tym chaosie. I tak wyglądało, że chaos bardziej wynika z tego, z problemów z percepcją gracza, że to nie jest coś, czego nie dałoby się opanować. No ale zagrałem raz i na razie jeszcze jestem właśnie na takim etapie, że w ogóle nie wiem, co się dzieje. Na czwartym miejscu mam grę, którą Jacek tak jakby nam zaprezentował, Dynastia Ming. Też właściwie nie wiem, jak to się stało, że w nią więcej nie zagrałem, bo mam ją w domu i bardzo mi się podobała, ale nie zagrałem. Na trzecim miejscu mam grę, o której mówiłem w zeszłej planszy stacji, Łabasz Cannonball, która być może będzie wyżej, no ale też zagrałem na razie tylko raz, tutaj akurat dlatego, że miałem ją możliwość zagrania tylko na pionku w prototyp Jacka, nie w prototyp, co w samoróbkę Jacka. Na drugim miejscu mam Ubongo Extreme, które rzeczywiście grałem dużo i cały czas uważam, że jest bardzo fajne, no i na pierwszym miejscu nie wymyśliłem nic oryginalnego.
Jacek?
Tak, ja na początku zdementuję, że to nie była moja samoróbka gry Łabasz Cannonball.
No, przepraszam, Iatzka.
Tak. No, moja lista, ja sobie całkiem chwalę to zeszłoroczne SN. Kilka interesujących gier tutaj znalazłem i które lubię grać do tej pory. Tak, zaczniemy od poczekalni. Tam mam Dynastię Ming, o której wspomniał tutaj Michał, która jest fajna. Dosyć trochę ciężka, trochę abstrakcyjna, może dlatego tak nie jest gdzieś wyżej, ale w porządku, mam do niej sympatię, bo tak w ciemno zupełnie ją strzeliłem, mając jeszcze pewno mniej informacji niż teraz, dzisiaj, jak rozmawialiśmy o premierach z tegorocznego SN. No i trafiłem całkiem nieźle. A druga to jest Darjeeling w poczekalni, którą też tak ustrzeliłem zupełnie przypadkowo, bo akurat Lacerda przywiozła ją nadmiarowo z Essen i sprzedawali ją w swoim sklepie. No i tam się pokusiłem na nią i kupiłem, bo mi się podobała tak bardziej wizualnie. No i gra jest całkiem przyjemna, może nie jest jakąś rewelacją, ale mam do niej też sympatię. No i lista 5 najlepszych gier z zeszłorocznego Essen. Na piątym miejscu Galaxy Tracker. Tutaj Szymon już coś tam powiedział o tej grze. Ja może dodam tyle, że ja zawsze układam swój statek jako pierwszy w tej grze. Zawsze jestem pierwszy, najszybciej mi się go udaje skończyć. No a potem on się całkiem po prostu rozsypuje na kawałki. Jak się leci przez ten kosmos i spotyka się, to jest pierwszy, jak wiadomo, jest wystawione na większe niebezpieczeństwo. No i mój statek nigdy tego nie potrafi przetrzymać dobrze. W ostatniej rozgrywce, nawet w ostatnim etapie, poczekałem specjalnie, skończyłem swój statek i siedziałem, nic nie robiłem, bo nie chciałem być pierwszy, żeby może spróbować przeżyć chociaż, no i też mi się nie udało dolecieć dobrze.
Czyli no, lepiej ale pewnie nie dawać budować domu swojego.
Nie no, budować no, tak, tylko żeby nie
wszystko,
mieszkać.
Ale nie, właśnie nie pomieszkasz za długo.
No nie wiem, wyciągaj z tego wnioski, jak tam sobie chcesz, tyle byś mi przyniósł te 3 gry, to 6 gier, co u ciebie zamówiłem.
To co Jacek, ja się wtrącę, że to tak się zachwycacie strasznie tym Galaxy Trackerem, ale mój problem z tą grą jest właśnie taki, że w tej drugiej części to mam wrażenie, że ten, kto nie jest z przodu, to nie ma nic do roboty, że tam tylko ten, kto pierwszy skończy statek, w ogóle ma jakąkolwiek zabawę w drugiej części, więc przynajmniej no rozumiem, czemu Jacek kończy szybko statek. To też tak naprawdę bardziej mnie obchodzi, żeby choć trochę się pobawić w tej drugiej części, niż żeby tam budować fajny statek.
No ale fajny statek to jest większa wytrzymałość często tam na te przygody wszystkie.
Chciałbym chociaż raz wygrać w tej grze po prostu. No, to... Wprawdzie grałem dopiero 2 razy, bo nie mam tej gry. To jest jedyna gra z tej listy całej, której nie mam. No ale no mówię, chciałbym kiedyś wygrać może, a na razie żadnych widoków na to nie ma. Na 4. miejscu jest Shesty Mesty, czyli League of Six, czyli ta gra, o której mówił też już Szymon. No tak jak już wspomniałem przy okazji dodatku, mnie się podoba dzięki settingowi, dzięki dosyć ciekawej, po prostu lubię w to grać, lubię tam kombinować, co sobie z miast, jakie podatki sobie ściągnąć, czy bardziej więcej koni, żeby być tam, mieć szybszy powóz, czy raczej na coś innego. No, fajna jest. Nie ograła mi się, nie grałem tak bardzo dużo w nią, ale nie ograła mi się, bardzo mi się podoba cały czas i cały czas mi się kojarzy z tymi książkami Sapkowskiego, co jest dużym plusem też. Na 3. miejscu mam Agricole, ale właściwie to ona tutaj nie ma prawa być. Bo to, co wyszło na Essen, to było po niemiecku. I gdyby miał oceniać Agricole po niemiecku, no to nie jakby się na moją listę nie załapała. Czyli dopiero polskie wydanie, które było później, a nie na Essen, spowodowało, że tą grę doceniłem i że mogę w nią grać, że chcę w nią grać. I, no i załapała się tym samym tutaj na tą listę. No ale dotyczy to polskiego wydania, a nie niemieckiego.
Tak, to oczywiste.
Czyli dlatego ja bym zdyskwalifikował Agricole w takim razie.
No tak, to jest całkiem dobry pomysł. Na miejscu 2. mam Uptown, o którym nikt do tej pory nie wspomniał. To jest, no to gierka tutaj udowodniła, że jest fajna, bo bardzo dużo osób się polubiło tę grę przy okazji Mazurkonu. Taka abstrakcyjna, elegancka mechanika, dosyć ładnie wykonana gra. No i taka wciągająca rozgrywka. Wydaje się na początku, że to jest takie, że to jest słabe, że to nic ciekawego, ale po chwili, jak zaczyna się robić na planszy bardziej tłoczno, gracze zaczynają doceniać, że ta gra wciąga, zaczynają się nią emocjonować i niepostrzeżenie się mają ochotę zagrać jeszcze raz. I to cenię w tej grze. No i na 1. miejscu dla mnie numer 1. Zresztą od początku mi się bardzo podobała. Od pierwszej rozgrywki, jak tylko dostałem ją po SE, to no Kuba. Tutaj chyba też nie ma zaskoczenia, bo często tę grę chwaliłem. Bardzo mi się podoba. Może za to, że tak trudno jest z góry sobie narzucić jakąś konkretną strategię w tej grze i na coś się nastawić. Trzeba się dostosowywać do tego, co robią inni. Zaczynamy tę grę z jakimś tam pomysłem, a kończymy go ją w zupełnie innym miejscu. Trudno opanować tę grę od samego początku i to mi się w niej też podoba.
Tu Holendrzy poparli ciebie, tak? Wybrając swoją grę roku.
Tak, tak, ale no, złośliwi twierdzą, że tylko dlatego, że nie mieli prawa głosować na Agricole, a moim zdaniem to wcale nie dlatego.
Okej, okay, jeżeli chodzi o moją listę, to w poczekalni są 2 tytuły, które wymieniliście, chociaż mieliście, no Jacek miał je na liście. Pierwszy tytuł to jest właśnie Uptown, gra, która była dla mnie odkryciem Mazurkonu, jednym z odkryć Mazurkonu. Bardzo fajna, z ciekawym pomysłem gra, którą niestety mam samoróbkę, mówię niestety dlatego, że żona nie pozwoliła mi kupić tej gry. Zrobiła ją wielką, taką większej skali niż faktycznie wygląda, z jakimiś tam uprzężami, jakimiś generalnie elementami
taka
związanymi.
Taka wersja dla
podróży tak, drugiej. Tak, Sado, tak, tak. I taka jest, jakieś tam elementy jeździectwa i tak dalej, różne dziwne rzeczy.
Brawo, Jasiu.
No i nie mogę kupić, nie wolno mi kupić niestety wersji pełnej, ale graliśmy już.
A możesz pożyczyć komuś, czy nie?
Nie wiem, ale mogę zagrać z kimś. Tak. Druga gra to jest Kuba, która była tutaj u Jacka. Na 1. miejscu u mnie jest Poczekalnia, a więc gra, która też na początku było tyle opinii o tym, że ta gra jest identyczna jak Puerto Rico, jak kolejne filary Ziemi i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że wcale tak nie jest, że gra jest oryginalna, ma tam swój styl, unikalna w niektórych miejscach i wcale nie musi wzorować się na innych tytułach. A teraz przejdźmy do listy. Na piątym miejscu mam grę, jedyną grę, której w ogóle nie wymieniliście, no bo może nie lubicie jej tak bardzo jak ja, to jest Kingsburg. Dla mnie ta gra była jednak dużym odkryciem. Gra, w której rządzimy królestwem, w której mechanika oparta jest na kostkach, ale dosyć fajnie to wszystko zostało zaprojektowane. Tam losowość nie ma takiego dużego znaczenia, bardziej liczy się taka strategia, długofalowa strategia przez całą rozgrywkę. Trzeba mieć pewien plan na budowę budynków, momentami nie za dużo ryzykować i może to nas doprowadzić do zwycięstwa. Bardzo ładnie wydana do tego, ale to jest też gra, której nie udało mi się do dzisiaj zdobyć. Jej nakład się wyczerpał i podobno teraz na SN ma być dodruk, więc mam nadzieję, że zdobędę.
No, ma być dodatek.
I jeszcze dodatek, tak.
Planujesz
tak.
Kupić z dodatkiem od razu.
Pewnie tak, no ale przede wszystkim to chociaż podstawkę. Czwarte miejsce mam Ubongo Extreme, przy którym się bardzo dużo bawiłem. Ubongo było taką grą, też te podstawowe Ubongo tego roku, którą udało mi się odkryć i dla mnie to było no, bardzo ciekawa rzecz. Zaraziłem mnóstwo osób tą grą i Ubongo Extreme również spędziłem przy niej dużo czasu. Bardzo polecam tą grę. Trzecie miejsce, to u was też się znajdowała, pojawiała się ta gra, czyli Galaxy Tracker. No, Chwatil tutaj przygotował kolejny wyśmienity kąsek, wyśmienitą grę, bardzo oryginalną, ciekawą, dziejącą się w czasie rzeczywistym. Drugie miejsce to jest Agricola. Tutaj występuje oczywiście ta Agricola Polska. No ale tu nie będę tak.
Dyskwalifikowana, nie będę, czy nie masz takiego miejsca?
Nie będę się tak czepiał jak Jacek. Oczywiście, no wiadomo, że niemiecka wersja w ogóle była niestrawna, no bo tam te karty, to tam jest mnóstwo tekstu, ale polska wersja jest wyśmienita. Jedna z tych wszystkich gier, które tu wymieniłem, no może oprócz Ubongo, gra, którą mam najwięcej pod względem rozgrywek, mam dobrze ponad 20 rozgrywek, to co prawda jest nic przy tam wynikach Michała, ale jak dla mnie to jest naprawdę duży, duży wynik. No i pierwsze miejsce jak u Szymona Brass, uważam tą grę za kompletne odkrycie tego roku, genialna, ekonomiczna gra. Niestety nie grałem w nią tak wiele właśnie jak w Agricole, ale naprawdę dla mnie to był przełom. Naprawdę świetna gra.
Zaskoczony jestem, że nie masz na swojej liście Hamburgum, bo chyba jako jedyny z nas byłeś jakoś tak cieplej się o niej wypowiadałeś.
No bo ta gra jest przyzwoita, fajna, ale bez przesady.
Co miał mówić wtedy?
Były gry
lepsze. A bo chcesz sprzedać w sensie, tak?
Nie, no, to jest niezła, ale są gry lepsze.
Muszę tak kupić grę i mówić, że od razu że jest do niczego. No.
A powiem wam, że moja z paroma grami taki problem. No, ale nie będziemy wymieniać tytułów.
Zwłaszcza jeden z nich, który już chcesz sprzedać, nie możesz, tak?
Nie, no jeden się już udało. Aha. Dobra. No i co? Udało nam się, mam nadzieję, że zainteresowało was te zapowiedzi i ten nasz top 5. Coś sobie na pewno wybierzecie, coś mam nadzieję was zainteresuje. No i chyba tyle, jeżeli chodzi
o... Jak wrócimy z SN, to zrobimy przegląd gier, jak już zagramy w te tytuły, co omawialiśmy dzisiaj. Zobaczymy jak...
No ja mam nadzieję, że wiesz, jak coś będzie naprawdę słabego, to nie będzie co tam tracić na to czasu. Lepiej po prostu będzie opowiadać o tym, co no, faktycznie jest odkryciem i co jest fajne.
Tak znaczy wiesz, jak już sprzedamy, to można wtedy powiedzieć.
tak. No i cóż, chciałem pożegnać wszystkich słuchaczy. To był 23 odcinek Planszostacji. Przypomnę, z kim nagrywałem. Był to Michał Barzyński-Bazik.
Gracie w żółwiki.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję za uwagę, liczę na wiele komentarzy.
I Jacek Nowak, Jan.
Halo? Dziękuję bardzo za uwagę i tak, grajcie w żółwiki.
Okej, no to ja też mówię, że grajcie w żółwiki. Marek Pańczyk, Pancho. No i do usłyszenia do 24 odcinka.
Znaczy ja nic właśnie nie obiecałem dlatego.
No, wszystkim słuchaczom po jednej grze.
Czy to ty obiecałeś, że ja przywiozę, więc ty będziesz egzekwował to.
Nie wiem, Szymon, ale masz przerąbane po prostu. Nie w twojej skórze.
Szymon, nie pozostaje ci nic innego, jak podjęcie montażu tego odcinka. Szymon, dlaczego nie powiedziałeś nic o tym Krakowie, tam tysiąc coś tam, co tam tak się zachwalałeś na blogu?
No bo zapomniałem, widzisz?
A wiesz, a widzisz, bo jak dałem im Rattle Snake'a, to mi zgubiły magnes.
To dopiero im się podobało, okej?
Okay?
Wyrzuciły. Wyrzuciły za okno.
A w żółwiki grały w te żółwiki, no i...
Przeraziłem się, że to będzie... Przepraszam, przeraziłem się, że... No. Okej.
Okay. Mów.
Nie mów. Let's do it over.